Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega.
And I'm Evan Baxter, and here's what's making news. A potential scandal with the Buffalo PD surfaced today when the mayor demanded that...
Somebody get him some water, please.
Konrad Korkosiński
i Piotr Maszorek.
A to jest ten podcast filmowy. W tym tygodniu odkleimy się od tematu nagród filmowych i przybliżymy wam najciekawsze według nas newsy z ostatniego tygodnia ze świata filmowego. Nie samym filmem człowiek żyje, na naszym podcaście będziemy też poruszali tematy od czasu do czasu produkcji telewizyjnych, portali streamingowych, takich jak Netflix, HBO, Amazon Prime. I jednym z takich tytułów wartym wspomnienia jest...
Ania, nie Anna, czyli koprodukcja Netflixa i kanadyjskiej stacji telewizyjnej CBC, którą skończyłem oglądać wczoraj wieczorem, ostatni trzeci sezon. Konrad, czy widziałeś?
Widziałem dwa pierwsze sezony.
No i jak?
Jestem zachwycony.
Ja tak samo.
Jak pierwszy raz oglądałem Anię, nie Annę, tak się to nazywało już wtedy, czy każdy sezon ma inny tytuł?
Nie, dokładnie.
Ania, nie Anna. Jak dowiedziałem się, że ten serial, tam nie było jakiejś wielkiej promocji tego serialu, nagle się pojawił na platformie na Netflixie, akurat miałem próby wtedy do jakiegoś spektaklu, miałem trochę wolnego czasu między próbami i odpaliłem i zjadłem to dosłownie 2-3 dni, jak tylko miałem moment, to odpalałem odcinek po odcinku i muszę powiedzieć, że jest to bardzo zgrabnie napisany scenariusz, świetna adaptacja.
Bardzo współczesna adaptacja. To jest całkiem dobry myk i przykład, jak robić ekranizację...
Ale osadzona w epoce.
Właśnie, ekranizację klasycznej literatury, która już troszkę się zestarzała, ale jak to zrobić współcześnie tak, żeby to przemawiało do współczesnego widza? Co prawda akurat jest tam sporo... No nie ma takiego problemu współczesnego, którego nie porusza się w tym serialu, jest tam absolutnie wszystko i czasami potrafi to być zabawne, w momencie jak już doszli do wolności prasy, to troszkę...
A to już mówisz o trzecim sezonie.
Tak, mówię o trzecim sezonie, ale no jest poruszany ten problem, jest poruszany problem równouprawnienia kobiet, jest Me Too, jest homofobia, jest rasizm, jest po prostu wszystko, ale jest to zrobione bardzo zgrabnie, z dużym sercem przede wszystkim. Ja uwielbiam ten serial z dwóch powodów. Po pierwsze, ponieważ jest to jeden z dwóch seriali Netflixa, o którym mogę rozmawiać ze swoją mamą, a to jest bardzo ważna rzecz i nie należy tego nie doceniać. Natomiast druga rzecz, za którą uwielbiam Anię, nie Annę, to jest bardzo szczery serial. A żyjemy troszkę w cynicznych czasach i w cynicznej telewizji i sporo produkcji bierze wszystko w cudzysłów, podchodzi raczej z dystansem, nie daj Boże, żeby nie wchodzić w takie pełne, całkowite emocje i zaangażowanie widza.
Chcę tylko jeszcze powiedzieć, że jak oglądałem wtedy ten serial, pracując przy spektaklu, tam, nie wiem, rozmawiałem akurat ze znajomymi o serialach, które oglądam i wspomniałem im, że oglądam Anię na Netflixie i wszyscy zaczęli się śmiać. No to jeszcze sobie włącz Smurfy, już pora na Muminki. I traktuje się ten serial... jako serial dosyć infantylny, dla dosyć konkretnej grupy wiekowej, z czym się nie mogę zgodzić. To jest może właśnie przez brak świadomości, czym jest ten serial i że tak naprawdę to jest serial dla wszystkich, bo porusza bardzo ważkie tematy i jest naprawdę zmyślnie i mądrze prowadzony.
To jest ciekawe to, co mówisz, ponieważ z jednej strony jestem w stanie się z tym zgodzić, że to jest trochę dziecinny serial, ale pod takim kątem...
Ale dziecinny czy dla dzieci?
Nie, dziecinny. Ale pod takim kątem, że on jest naiwny. Naiwnie wierzy w to, co mówi. Że owszem, ten świat potrafi być zły, ale ludzi dobrej woli jest więcej, tak? I że ludzie są dobrzy, i ludzie kochają, i że warto kochać, i tak dalej, i tak dalej. I to jest tak czysty przekaz i zrobiony w tak szczery sposób, że troszkę wydaje się to wręcz takie naiwne właśnie w dzisiejszych czasach, które są cyniczne i które raczej za każdym razem tego typu przekaz jest brany albo w cudzysłów, albo wyśmiewany, albo raczej jest dorzucona jakaś łyżka dziegciu do tego. Ania tego nie ma. I to jest taka cecha, którą bardzo cenię w tym serialu. I owszem, to jest naiwne, dziecinne, ale w dobrym znaczeniu tego słowa.
Ja tu się nie mogę z tobą zgodzić, bo mówisz, że nie ma tej łyżki dziegciu. Moim zdaniem w tym serialu co chwilę jednak napotykamy na takie przeszkody. Spotykamy Anię jako dziewczynę, która ma 13-14 lat i poznajemy problemy, które dotykają każdego nas, każdą grupę wiekową, ale w tym wypadku, tak jak w Jojo Rabbit, zresztą rozmawialiśmy o tym niedawno, tak wygląda na to, że Jojo Rabbit będzie motywem przewodnim każdego odcinka, ale tam mamy postać JoJo i patrzymy na problemy świata przez oczy 12-13-latka, tam 7-latka, przepraszam. Chyba JoJo ma 7 lat. I tutaj mamy Ani, więc to są problemy, które dotykają każdego z nas, ale są przetwarzane przez oczy 13-14-latki.
Tak, ale ta perspektywa się zmienia w trakcie tego serialu. Na początku faktycznie mamy tą perspektywę Ani, ale później dochodzą kolejne postacie i widzimy, one są rozwijane, ten drugi plan jest coraz szerszy i coraz więcej postaci dostaje swoje 5 minut. Owszem, zgadzam się, że są te przeszkody, o których mówisz, i są te problemy, tylko że one mimo wszystko funkcjonują w taki trochę naiwny sposób. Nie mówię tego negatywnie.
Jasne, ponieważ no ale mamy też materiał źródłowy.
Owszem, ale jeśli poruszamy troszkę problem rasizmu i ten problem tak naprawdę nigdy nie zostaje rozwinięty w coś, nie jest zgłębiony należycie. On po prostu się pojawia i później znika, ponieważ ludzie są szczęśliwi i żyją swoim cudownym życiem. I to doskonale wiemy, że życie tak nie działa. Troszkę poważnie jest potraktowany wątek Indian w trzecim sezonie, ale nie będę ci nic spoilerował. Ale też jest... I tam troszeczkę twórcy zderzają się z tą rzeczywistością. Ale nie, jakby ja nie chcę mówić o tym, że ten serial mi się nie podoba, czy że uważam, że to jest złe. Nie, to jest szczere, bardzo. W tej wierze w to, że jednak te pozytywne wartości, to dobro, które drzemie w człowieku, zawsze zwycięży i zawsze wpłynie na to, jak widzimy świat. A widzimy faktycznie świat tymi pięknymi oczami Ani, która we wszystkim widzi piękną, wielką literaturę i cudo stworzenia. Każdym razie ja jestem fanem. Jestem wielkim fanem. Poryczałem się kilka razy na tym sezonie, na wszystkich sezonach. I
to Zatem jeszcze można powiedzieć, że to jest świetnie kręcony serial.
Tak, piękne zdjęcie.
I jest piękna muzyka.
Tak. I świetnie zagrany. Główna aktorka jest fenomenalna. To jest bardzo trudna rola, taka dobra od początku do końca, mogłoby się wydawać, że bardzo jednonutowa, a jednak ona gra to z taką energią i ona sprzedaje ten serial i tą ideę właśnie tej naiwności w fantastyczny sposób.
Jeżeli jest prawdą informacja, która do nas doszła, że nie będzie kontynuowana seria,
tak jest.
No to wielka szkoda dla tych aktorów, którzy rzeczywiście osadzili się w tych postaciach bardzo mocno, to aż żal, żeby nie poznawać dalszej historii Ani.
Dokładnie. CBC oraz Netflix rozeszli się w listopadzie zeszłego roku. CBC stwierdziło, że chce jakby robić produkcje, do których będą mieli pełne prawa, co oczywiście jest zrozumiałe, ale niestety są efekty uboczne tego i jeden z nich jest właśnie to, że trzeci sezon serialu Ania nie Anna był ostatnim sezonem. I najprawdopodobniej tak pozostanie, ponieważ jest też taka klauzula w umowach Netflixowych, które przypisują prawa do danego tytułu na najbliższe 2-3 lata Netflixowi. Czyli nikt nie może, czyli jeśli się rozeszli z CBC...
To 2-3 lata, zanim w ogóle dojdzie do jakichkolwiek
tak,
rozmów.
Tak, ktokolwiek, nawet nie tyle rozmów, tematu. Co ktokolwiek by chciał to zrobić. Gdyby CBC na przykład chciało zrobić to samemu, czwarty sezon, nie będzie mógł tego ruszyć bez porozumienia z Netflixem. A wydaje mi się, że Netflix wie, co ma. Ale fani Netflixa to są wspaniałe istoty, ponieważ to są wspaniali ludzie, którzy już raz wskrzesili
serial.
Są
w stanie wskrzesić umarłe produkcje.
Tak jest.
I to nie jedną.
Taka była sytuacja, ja kojarzę Sense8.
Jeszcze była produkcja, która nazywa się Lucifer.
A, tak, ale to nie była produkcja Netflixa, to była produkcja innej stacji, którą
Netflix wykupił
i uratował w ten sposób. Ale Sense8 był produkcją Netflixa, kręconą przez siostry Wachowskie.
Tak.
I produkcja ta ze względu na bardzo duże koszta, które wiązały się z tym, że tam było mnóstwo plenerów, lokalizacji, po całym świecie to kręcili, w związku z tym to był drogi serial, paradoksalnie.
Produkcja upadła.
Produkcja została odwołana i fani rzucili się do mediów społecznościowych z hashtagami, ze zbiórkami, z petycjami. I co się okazało? Okazało się, że Netflix dał siostrom Wachowskim, a konkretnie Lanie Wachowskiej, dał szansę na to, aby nakręcić ostatni pełnometrażowy odcinek, który trwał 2 godziny. Zawsze coś. I tak samo jest w przypadku Anny. Już powstała petycja na stronie Change.org i już jest hashtag Renew Anna. Dokładnie ten hashtag podamy w opisie, ponieważ ja się pod tym podpisuję. Ja bardzo chętnie wezmę udział w tej akcji, ponieważ to jest szkoda, żeby takie... Niewiele jest takich produkcji i szkoda, żeby ona przepadła. Szkoda, żeby faktycznie ze względu na pieniądze i statystyki, i bardzo cyniczne, dorosłe sprawy, taka fajna, naiwna i szczera produkcja przepadła.
Czyli podsumowując ten temat, jeżeli jesteście fanami Ani, nie Anny, tak jak Piotr Maszorek czy ja.
Tak, i moja mama.
I mama Piotra, to podpisujcie się pod petycją, żeby wskrzesić Annę.
I'm already in enough trouble.
So how much worse could it get?
Amerykańskie wytwórnie filmowe Universal Pictures i Warner Bros. Ogłosiły, że w obliczu spadającej popularności fizycznych nośników zamierzają połączyć siły w dystrybucji płyt DVD, Blu-ray i Ultra HD 4K.
To jest akurat coś, co bardzo mnie smuci i martwi, ponieważ ja zresztą podobnie jak ty jestem zagorzałym kolekcjonerem płyt i fizycznych nośników i no muszę przyznać, że jest to coś, co jest zauważalne dla mnie gołym okiem, że jednak to wydawnictwo płyt Blu-ray, płyt DVD no spada na łeb
jest,
na szyję.
Tak, a poza tym jest coraz gorzej, jeżeli chodzi o wydania kolekcjonerskie, trzeba zamawiać z zagranicy. Jednak polscy wydawcy oszczędzają jak mogą.
Tak, ale też chyba im się nie dziwię, ponieważ w dobie platform streamingowych...
Oczywiście, że tak.
Gdzie wszystkie filmy mamy w telewizorze i nie musimy zajmować kilku półek na to, aby je trzymać.
W dzisiejszych czasach wydaje mi się, że właśnie płyty DVD, Blu-ray, Ultra HD to jest zabawa dla kolekcjonera.
Tak, ale ja będę walczył z tą myślą, ponieważ jednak na platformach streamingowych jest nieustanna rotacja oferty programowej. I ja bardzo się cieszyłem, kiedy zakładałem sobie Netflixa, bo było tam sporo filmów, które chciałem sobie kupić i sobie powiedziałem, a już nie muszę ich kupować. No i co się okazało? Nie, te filmy po jakimś czasie zniknęły z Netflixa, zostały wyparte przez inne, po jakimś czasie wróciły, po jakimś czasie znowu wyleciały, czyli to też nie do końca tak działa, że jest to tak strasznie wygodne, ponieważ jeśli bardzo często jest tak, że mam ochotę na jakiś film. Ja już kilka razy się na to łapałem, że miałem ochotę zobaczyć jeden film, sprawdzałem na wszystkich
Netflix,
tych,
HBO,
wchodziłem na
Amazon
stronę,
Prime.
Już nie pamiętam jak ta strona się nazywa, jest taka bardzo dobra strona.
Wyszukiwarka, która nam pokazuje,
tak,
na której platformie streamingowej jest film.
I okazuje się, że na żadnym portalu tego nie ma i że można tylko wypożyczyć, kupić za jakieś tam 14 czy 20 ileś złotych. I ja powiedziałem, cholera jasna, ja nie chcę tak. Jeśli mamy już tą technologię, jeśli mamy tyle tych platform streamingowych, no to dlaczego do jasnej ciasnej nie możemy zrobić tak, żeby faktycznie te filmy były dostępne. I dlatego ja nie przestałem kupować fizycznych nośników i cały czas, jeśli jakiś film wpadnie mi w oko, jeśli jakiś film mnie zachwyci, czy po prostu się spodoba i wiem, że będę chciał do niego wracać, czy wiem, że będzie wartościowy, to wtedy go kupuję i nawet się nie zastanawiam, chociaż faktycznie jest z tym coraz ciężej. Niektóre filmy po prostu u nas w Polsce nie zostają wydane.
A jeszcze tylko taką ciekawostkę powiem. Wczoraj się spotkałem z moim znajomym Damianem, i powiedział mi, kurde, słuchaj, właśnie ostatnio usłyszałem, że na Ursynowie w Warszawie, na ulicy Wiolinowej 14, to nie jest odcinek sponsorowany, jest wypożyczalnia filmów DVD, Blu-ray i Ultra HD.
No proszę.
Właśnie musimy się dowiedzieć, czy mają też VHS-y, bo jednak to jest największa magia. Wszyscy wywodzimy się z tego, cała
tak,
miłość
ale...
do tego jest. To jest chodzenie u mnie, to był Łódź Andrzejów, wypożyczalnia u pana Marchewki w salonie. I spędzałem godziny w tej wypożyczalni.
Ja miałem wypożyczalnię bardzo blisko też swojego domu. Mój numerek 512, który do końca życia zapamiętam ten numer, bo byłem bardzo stałym klientem. No ale zdziwiłbym się, gdyby mieli VHS-y w tej wypożyczalni, ponieważ chyba już nikt nie ma magnetowidu podpiętego do telewizora. Chyba nawet byłoby ciężko podpiąć magnetowid.
Z kartem.
Tak. Ale... No jednak faktem jest, że gdzieś tak pod koniec lat 90., na początku 2000 i w tej pierwszej dekadzie XXI wieku był bardzo duży boom na fizyczne nośniki. Zresztą czytałem w takiej jednej książce poświęconej przemysłowi filmowemu, A Big Picture się nazywa, bardzo polecam tą książkę. Studia filmowe hollywoodzkie bardzo opierały się właśnie na dystrybucji fizycznych nośników. Oni mieli z tego bardzo, bardzo duże wpływy.
Tak.
I w momencie, w którym pojawił się Netflix, w momencie, który zresztą zaczynał jako wypożyczalnia płyt DVD właśnie, które były wysyłane bezpośrednio do domów. W momencie, w którym Netflix uruchomił swoją platformę streamingową, wyniki sprzedaży płyt DVD fizycznych nośników zaczęły spadać. I to też pogrążyło niektóre studia filmowe, które bardzo często tworząc jakieś produkcje, tworzyły je już jakby z myślą o tym, że one bardzo dobrze sobie poradzą na płytach DVD. Teraz już niestety tego rynku, tej części rynku po prostu nie ma, ponieważ ludzie nie kupują Tak jak już wspomnieliśmy, okay. Fizycznych nośników.
Tu jeszcze szybko powiem tylko, że badania pokazują, że w porównaniu do zeszłego roku, do początku 2018 roku, przez ten rok spadek sprzedaży to jest 20%. Mhm. W tych firmach właśnie, w Universal Pictures i w Warner Bros.
Ja się zastanawiam, co ta fuzja tych dwóch gigantów, czyli Universal Pictures i Warner Bros., przyniesie. Jakie oni mogą zaproponować rozwiązania, które mogłyby pomóc? Ja tak naprawdę widzę takie jedno rozwiązanie, żeby spadały ceny. No wiem, że to jest najprostsze i najbardziej logiczne, ale jeśli chcemy zachęcić widzów do
no tak, mając,
kupowania...
Jeżeli płacimy za niezliczoną ilość filmów, jeżeli współdzielimy sobie jakiegoś Netflixa czy coś, i sumarycznie, jeżeli mamy kilka portalów streamingowych i płacimy sumarycznie 40 zł miesięcznie, 30-40 zł, a za jeden film musimy zapłacić czasami... Za nowy film DVD musimy zapłacić 50-60 zł.
Tak. Być może rozwiązaniem byłoby właśnie ustalenie jakichś grup cenowych, tak? Że płyty DVD, nieważne z jakim filmem.
Tak, że za nowy film jest 30 prostu, zł, tak. Stary film, który tam schodzi miesiąc później 20 zł,
dokładnie.
A potem stała cena 10 zł.
Płyty Blu-ray. Tak. W takim jest tyle, taka cena stała na wszystkie.
To jest jakieś rozwiązanie. No tylko pytanie, czy oni są w stanie pozwolić sobie na to, żeby te. Żeby to kosztowało tak małe pieniądze.
Wiesz, no plus jest taki, że to jest umierający rynek, czyli mogą sobie poeksperymentować. Zwłaszcza, że Warner Bros. Będzie miała swoją platformę streamingową, czyli HBO Max, która startuje już w tym roku, chyba na wiosnę. W sytuacji, kiedy będziemy mieli kilkanaście serwisów streamingowych, nikogo nie będzie stać na to, żeby mieć wszystkie te serwisy. A ludzie będą chcieli oglądać filmy i będą chcieli mieć do nich dostęp i być może właśnie takie wypożyczalnie znowu staną się opłacalne, ponieważ ludzie będą woleli wydać 5 zł, może 6 zł i wypożyczyć sobie jakiś film na 24 godziny, żeby obejrzeć, niż tak jak teraz na przykład muszą płacić po 14 czy 24 zł przez jakieś tam Iple i inne tego typu VOD.
Ja jeszcze niedawno, kilka lat temu nie wierzyłem w to, że pozbędziemy się ściągania z torrentów. A pojawiły się platformy streamingowe i okazało się, że ludzie jednak wolą zapłacić za dostęp do filmów legalny i mieć duży wybór, niż piracić. To jest dla mnie niesamowita rzecz, którą osiągnęły platformy streamingowe, że rzeczywiście ludziom się nie chce ściągać. Aczkolwiek teraz, przez to, że żyjemy w Polsce, gdzie nie mamy dostępu do Disney Plus, okazało się, że taki Mandalorian jest najbardziej piraconym serialem. Nie wiem, czy przebił Grę o Tron, czy nie.
Nie wiem.
Ale no, znowu wróciliśmy do czasów, jeżeli jak nam się czegoś nie da, a jest to dostępne gdzieś, no to oczywiście jakoś się do tego dobierzemy.
Być może tak jest i być może to też sytuacja się zmieni, ponieważ ja teraz wszystko mówię z punktu widzenia chwili obecnej, kiedy mamy Netflixa, kiedy mamy HBO, a one jednak wykupują licencje. Wykupują licencje do jakichś filmów, czyli przez kilka miesięcy mają je w ofercie, a później je tracą. Sytuacja oczywiście się zmieni w momencie, w którym właśnie Warner Bros. Otworzy swoją platformę. Oni tam będą mieli swoje filmy,
swoje
zawsze.
Seriale.
Disney Plus tak samo, chociaż Disney Plus już teraz strzelił sobie w stopę. Disney miało taką strategię marketingową odnośnie fizycznych nośników i wydań swoich filmów. Był to tak zwany skarbiec Disneya. Polegał on na tym, że na przykład takie klasyczne animacje, powiedzmy Śpiąca Królewna, ona była wydana na płycie DVD w 2001 roku i można było ją kupić w 2001 roku, po czym była całkowicie ściągana z półek. Nigdzie jej nie mogłeś dostać, chyba że na eBayu albo na Allegro po 200-300 zł czasami nawet. Wiem, bo sam kupiłem swoją wersję mniej więcej w tym przedziale cenowym. Chodziło o to, że oni po jakimś czasie znowu otwierali ten skarbiec Disneya, znowu wypuszczali tą
edycję.
Tak. I znowu wypuszczali kolejną wersję. I wtedy ludzie się na to rzucali, ponieważ wiedzieli, że to będzie bardzo krótko. I wszyscy się spodziewali, że przy Disney Plus tego nie będzie, że wszystkie filmy tam będą na stałe w ofercie. Okazuje się, że nie, że robią dokładnie ten sam myk. Na przykład Kevin Sam w domu, który jest co prawda wytwórni 20th Century Fox, ale jak wiemy...
Disney przejął
dokładnie wytwórni 20th Century i przejął Fox, całą tak. jego bazę filmów. Był dostępny na święta, na platformie Disney Plus, po czym po świętach w styczniu został wyrzucony, zamknięty w skarbcu Disneya i najprawdopodobniej za rok na święta znowu zostanie wypuszczony. Czyli Z jednej strony te platformy streamingowe mogłyby, skoro mają taką bogatą bazę filmów, skoro teraz każde studio otwiera swoją platformę streamingową.
Dać nam do tego dostęp.
Ale z drugiej strony oni też są zbyt pazerni. Oni
no jasne,
jakby
że tak.
Pozostałe
jasne,
im tak. stałe nawyki. I to wszystko zależy od tego. Jeśli faktycznie będziemy mieli ten dostęp nieograniczony, domyślam się, że Warner Bros., czyli HBO Max, tak zrobi. Ale jeśli Disney nie zmądrzeje, a może nie zmądrzeć, ponieważ jest potentatem, no to może mieć problem, ponieważ ludzie będą szukali tych filmów i będą chcieli je kupować. Na przykład ostatnio mój brat się spytał, czemu nie ma wydań 4K filmów Marvela.
Nie zwróciłem na to
ja
uwagi.
Byłem zdziwiony,
tak,
że tego nie ma, ale później sobie odpowiedziałem sam na to pytanie. No słuchaj, no zapewne na Disney Plus będą. I faktycznie, Disney Plus premierowo miał filmy dużo, nie wiem czy wszystkie, ale dużo filmów Marvela w 4K. I chodziło o to, żeby po prostu ludzi jak najwięcej wepchnąć w tą platformę i najprawdopodobniej wydadzą fizyczne nośniki z 4K filmów Marvela, ale trochę się wstrzymają.
To ciekawe, że Disney Plus wchodzi na rynek i dyktuje swoje nowe warunki, mimo że te szlaki są już przetarte przez ogromnych graczy na rynku, takich jak Netflix, jak HBO, jak Amazon Prime, Hulu, a jednak Disney wchodzi i mówi, można inaczej. Ciekawe, czy to będzie właśnie rzecz, która przyciągnie, czy wręcz odwrotnie, czy odrzuci. Bo ja teraz na przykład, siadając przed Netflixem HBO, czy HBO, siadam i zastanawiam się, kurde, jest tak ogromny wybór i nie wiem, co robić. A jak Disney Plus będzie nam dawkował i mówił, słuchajcie, już za tydzień Kevin wraca na platformę, no to każdy sobie powie, kurde, zobacz, Kevin wraca, usiądźmy przed siadamy przed telewizorem i włączamy. Może... Że gdzieś będą nam... Oni będą nam ustalali harmonogram oglądania tych filmów.
Mhm. Może faktycznie to jest to, o czym mówisz, ale ja do końca nie wierzę w Disney Plus, w tą platformę, ponieważ właśnie z tego powodu, który przed chwilą podałeś, na HBO czy na Netflixie masz wszystko dla wszystkich. Absolutnie każdy, bez względu na to, jakie jest orientacja, jakiego jest koloru skóry, jakie jest płci, jakie jest wiary,
znajdzie coś
wejdzie na Netflixa i znajdzie coś dla siebie, znajdzie swoją niszę. Na Disneyu tego nie masz. Na Disneyu paradoksalnie masz to samo, co Disney wypuszcza do kin, czyli franczyzy. On leci w chwili obecnej na franczyzach. Największy hit, czyli Mandalorian. I teraz czekamy na następny.
Z jednej strony tak, jeżeli chodzi o nowości, ale jeżeli chodzi o ich bank, no to tam jest sam Fox w ogóle, no mają całego Foxa, więc ilość seriali z Foxa jest przeogromna.
Mają
więc...
Simpsonów, których mają zresztą Simpsonów, wypuścili mają... wszystkie sezony razem z premierą.
Mają How I Met Your Mother, mają, no, mają bardzo duże, duże zaplecze właśnie takich seriali, filmów, do których chcemy wracać. Mhm. No mają jednak wytwórnie naszego dzieciństwa, więc podejrzewam, że będzie wielu ludzi. Ja na przykład wiem, że będę chciał być subskrybentem Disney Plusa.
Tak. W każdym razie ja wiem, że nie będę subskrybował dla nowych produkcji, chociaż to się może zmienić, ponieważ oczywiście mają ambitne plany.
No też pytanie, jak to będzie wyglądało z dystrybucją tego, czy po tym jak zejdzie to z kina będziemy czekali tak długo, jak dopóki to nie wejdzie na nośniki Blu-ray i DVD, czy to będzie w przyspieszonej formie, tak jak to się odbywa na Netflixie, na HBO?
Ja myślę, że tutaj akurat prym i szlaki wytycza Netflix, ponieważ to, w jaki sposób on sobie poradził z takimi filmami jak Irlandczyk czy Marriage Story w tym roku, wydaje mi się to bardzo dobrym modelem. Te filmy trafiały na 2 tygodnie do kin i one były wydarzeniem wtedy w kinach.
To prawda, każdy chciał je zobaczyć, kurczę, musimy to zobaczyć w kinie.
Tak, po czym one natychmiast trafiały na platformę streamingową, na Netflixa i tam były oglądane również przez gigantyczną ilość osób tam.
Ale wierzysz to, że dojdzie do tego, że zobaczymy takich Avengersów w kinie przez miesiąc na przykład i po miesiącu trafią na platformę streamingową Disney Plus?
Myślę, że tak, zwłaszcza przy tej sytuacji z fizycznymi nośnikami, gdzie one po prostu umierają, no a zresztą myślę, że Disney będzie przez najbliższe kilka lat robił wszystko, żeby ściągnąć ludzi do swojej platformy streamingowej. Czyli tak jak na przykład właśnie wydania 4K, które są dostępne na platformie, a nie są dostępne na nośnikach.
No okej, no to czas pokaże, jak to będzie wyglądało z zarobkami firmy po tej fuzji.
To jest chyba pierwsze takie oficjalne stanowisko dużej wytwórni, które dotyczy właśnie tych fizycznych nośników i że trzeba coś z tym zrobić, że trzeba to ratować. I no mnie jako kolekcjonera bardzo cieszy.
Mnie również.
Że problem jest dostrzegalny.
Jadąc dzisiaj z Warszawy do Łodzi pociągiem, wrzuciłem sobie na słuchawki nowy album Billie Eilish. I może się podobać, albo może się nie podobać, no to już jest kwestia gustu. Ale nie można jej odmówić jednego, że jest absolutnym fenomenem. Pojawiła się na rynku muzycznym 2 lata temu i dzisiaj na YouTubie jej filmy mają wyświetlenia piosenka typu Bad Guy ma 719 milionów wyświetleń. Jest to absolutny fenomen. Moim zdaniem jest zachwycającą artystką, bardzo nowatorską i jest to... No, jest to coś bardzo świeżego na rynku i niesamowitego.
I ja nie mam absolutnie nic do powiedzenia na ten temat, ponieważ nie interesuje mnie.
Ale nie chciałem, żebyś kontynuował newsa. I właśnie doszła do nas informacja, że Billie Eilish będzie tworzyła nową piosenkę do filmu o Jamesie Bondzie.
Tak jest.
No i stwierdziliśmy, że to jest dobry moment, żeby zrobić sobie takie małe zestawienie naszych ulubionych piosenek z Bonda. No i proszę Piotrze, jakie jest twoje top 3, top 4, top 5, nie wiem ile sobie tam wybrałeś, o których chciałbyś wspomnieć?
Ja mam top 3. I...
Ale one występują w gradacji trzecie, drugie, pierwsze, czy...
Mam trzecie i drugie miejsce, mam powiedzmy bardzo luźne, mogą się wymieniać, ale pierwsze miejsce mam zdecydowanie stabilne i wybrane.
No to dawaj, może się pokryjemy.
Dobrze, no więc moje trzecie / drugie miejsce, dwie piosenki, które by weszły do tego top 3, to jest The World Is Not Enough zespołu Garbage, to jest z Piercem Brosnanem chyba film.
Świat to za mało.
Tak jest. The world is not enough, but it is such a perfect place to start my life. No dobra, Thunderball, czyli Tom Jones, który jest przekomiczny w tej piosence, jak się wydziera na całe gardło, to jest bardzo urocze. So he strikes
like thunder. Dobra, a numer jeden?
Numer jeden to jest GoldenEye. Bezapelacyjne dla mnie
Tina
to jest...
Turner.
Tak, być może dlatego, że się wychowywałem trochę na tej piosence, akurat byłem wtedy w bardzo podatnym wieku na tego typu szlagiery.
No dobra, to ja mam cztery piosenki, które wpadły na moją listę, które zrobiły na mnie duże wrażenie i jedna to jest bardzo świeża piosenka, czyli... Właśnie z filmu Spectre. Sam Smith, Writing on the Wall, jest bardzo neurotyczna, ale jest bardzo bondowska i no i na mnie działa. Trzecie miejsce to jest Shirley Bassey, czyli Goldfinger. Goldfinger. He's the man with the mightiest touch. Bo to jest dla mnie esencja piosenek Bonda. Jakbym miał mieć najbardziej bondową piosenkę w klimacie, w melodii, no to to jest właśnie Goldfinger. Drugie miejsce to jest...
Chciałem teraz zaśpiewać, przepraszam.
Goldfinger! Dokładnie.
He's the man!
Drugie miejsce to jest Nancy Sinatra. I to jest piosenka z filmu You Only Live Twice.
To taka urocza bardzo jest. Taka trochę niebondowska. Zawsze jak ją słucham, to
dokładnie,
się zaskakuje.
Dokładnie. Że... I ja mam właśnie dwa moje pierwsze miejsca. To są piosenki, które absolutnie... Można, jak słuchamy ich osobno, to nigdy byśmy ich nie zestawili z filmem bondowskim. Aczkolwiek jak już je oglądamy w filmie, to pasują jak ulał. Okay. I pierwsze miejsce to jest dla mnie Paul McCartney. Live and let die. Czyli piosenka z filmu Live and Let Die. No to jest piosenka, która działa bardzo dobrze bez, jako dobre słuchadło.
Live and Let Die. Świetna przeróbka Guns N' Roses.
Tak.
Yeah.
No i to tyle chyba o tych piosenkach bondowskich. Trzymamy kciuki za Billie Eilish. Nie wiem, na kiedy jest zaplanowana premiera. Jakoś chyba niedługo.
Live and Let Die. No więc film wchodzi już. Nowa odsłona przygód Jamesa Bonda wchodzi...
O tytule?
No Time to Die.
No Time to Die.
No Time to Die. Wchodzi już 3 kwietnia w Polsce, dzień wcześniej na świecie, czyli domyślam się, że piosenkę poznamy w przeciągu najbliższych 3 miesięcy. Wydaje mi się, że to będzie bezpieczna taka strefa. Zwłaszcza jeszcze taka chyba ciekawostka, to jest najmłodsza wykonawczyni.
Najmłodsza.
W historii.
Ma 19 lat.
Tak, 19-latka przebiła Adele, chyba Adele była najmłodszą do tej pory. No ciekawe, jestem bardzo ciekawy, zwłaszcza, że nie przesłuchałem całej płyty, przesłuchałem tam kilka utworów i to jest bardzo niebondowski klimat.
Nie zgodzę się z tobą w ogóle.
Okej, dobrze, zobaczymy.
Już nic tak dawno nie było bondowego w klimacie, w takich właśnie niepokojących dźwiękach. Nowatorski Bubble. Super.
Jak on ma? Bubble.
Michael.
Michael Bubble.
Michael Bubble.
Michael Bubble. On jest bardzo bondowski w klimacie i czekam, aż wreszcie zrobi piosenkę do Bonda. A kogo byś jeszcze chciał? Dobra, polećmy dalej, polećmy dalej.
Dawid Podsiadło.
No ba. Big cits. Nie, tak na serio, kogo byś chciał z takich wokalistów, może takich niekoniecznie młodziutkich, ale takich już uznanych?
Dobre pytanie. Dobre pytanie.
Pomyślałem teraz o Celine Dion, ale ona chyba byłaby troszkę zbyt liryczna, a potrzebny jest troszkę taki pazur.
No to ja bym chciał, żeby zaśpiewał Bruce Springsteen. Bruce Springsteen.
Dobra, to ja podam faceta, a ty się zastanów nad babką jeszcze.
Dobra.
Ja z facetów Sting.
Okej, okay, kupuję.
Mhm, bardzo. Dobra, babka, ty? Znaczy kobieta, przepraszam.
Z żyjących.
Może być nieżyjących.
Amy Winehouse.
O, szlak, ale żeś trafił. Dobre. Amy Winehouse, to była piękna piosenka. Teraz się rozmarzyłem.
No ale tego już nam nie będzie dane usłyszeć nigdy.
No faktycznie, nie będzie nam dane nigdy doświadczyć tej piosenki na własne uszy. Szkoda, wow, naprawdę mnie zbiłeś bardzo z tropu tym typem. Dobry typ.
Dobry typ.
Lepszy od Celine Dion zdecydowanie.
Okej, okay. No to ostatni news przed nami. Słuchajcie, nie wiem czy macie takie przygody, wybierając się do kina niekiedy ze swoją drugą połówką, samemu, z rodziną, że idziecie do kina, zajmujecie swoje miejsce, kupujecie albo nie kupujecie popcorn, na czosy, kole, siadacie, zaczynają się reklamy, oglądacie, zaczyna się film i nagle ktoś wam świeci telefonem w twarz, kopie wam w krzesło, zaczyna rozmawiać przez telefon w trakcie seansu, że zdarza się dużo takich sytuacji dosyć irytujących, kiedy wybieracie się do kina. Założę się, że każdy z nas miał przynajmniej jedną taką historię w życiu. I jest taki kanał Popcorn Nerd na YouTubie, który prowadzi Karol Gajos.
Cześć, to ja, wasz internetowy kolega Karol Gajos. Witam na kanale Popcorn Nerd. Ten kanał jest właśnie dla was.
I Karol wpadł na taką inicjatywę, właśnie żeby powalczyć z takimi sytuacjami. Cała akcja jest opatrzona hashtagiem kulturalna kultura.
Tak, nie mogę się nie zgodzić z Karolem. To jest bardzo szlachetna inicjatywa i fajnie, że ponieważ wszyscy doświadczali takich sytuacji, niektórzy częściej, niektórzy rzadziej. I fajnie, że jest taka inicjatywa, żeby nagłośnić tą sprawę, ponieważ faktycznie rozwiązaniem tych sytuacji jest uświadamianie nie tylko widzów, którzy wiedzą, jak się kulturalnie zachowywać, jak mają reagować na takie sytuacje, ale także uświadamianie tych, którzy się zachowują niekulturalnie, że takie zachowania są niewskazane i są daleko poza normą obowiązującą w salach kinowych, które jednak, tak jak Karol słusznie zauważył w swoim filmie, powinny być miejscami, w których kultura kwitnie. Ja przyznam się szczerze, że mam wyjątkowe szczęście, że już od jakiegoś czasu nie zdarzył mi się taki wyjątkowy incydent, wyjątkowo niekulturalny, ale Karol w tym właśnie filmiku zachęca do komentowania, do wpisywania w komentarzach o różnych takich
sytuacjach, które nam się
sytuacjach, które są najbardziej właśnie pamiętliwe dla nas. I Konrad, zastanów się nad swoją, ponieważ ja już swoje mam.
Ja mam kilka takich sytuacji niestety.
Ja mam dwie, które sobie przypomniałem. Pierwsza sytuacja to była z seansu Łowca Androidów 2049. Trafiliśmy w kinie na bandę, która zrobiła sobie biforek i ten biforek przeciągnął się także na seans, ponieważ non-stop wychodzili z kina przez wyjście ewakuacyjne na sali IMAX i wracali z buteleczkami kolejnymi wódki i sobie po prostu tą wódeczkę łoili i oczywiście im dalej w seans, tym byli głośniejsi i tym mocniej i bardziej pijacko reagowali na to, co się działo na ekranie. Jak się pojawiły cycki, to był po prostu i zaczęli macać ekran. Straszne. I Ja bardzo utożsamiam się z tym, co powiedział Karol, że kiedy takie sytuacje się zdarzają, to ja się denerwuję, ponieważ ja chcę podejść, chcę zwrócić uwagę, ale automatycznie mam stres przed tym i się przez jakieś kilka minut po prostu nie skupiam na filmie, tylko skupiam się na tym, że nie,
mam
muszę
dokładnie
podejść,
to samo.
Muszę podejść, muszę coś zrobić, mam ale czy nie będzie
samo.
Draki.
Całą tę sytuację, nie jesteś skupiony na filmie, nie jesteś w stanie śledzić tego, co dzieje się na ekranie. Ja miałem kilka takich sytuacji niestety. Ja jestem bardzo na to wyczulony. Najbardziej jestem wyczulony na dźwięki, jeżeli ktoś mi przeszkadza. Na filmie Kubo i dwie struny miałem taką sytuację. Mhm. usiadł za mną ktoś, kto przez cały film, i może miał jakąś nerwicę natręctw, może po prostu tak ma, że przez cały film stukał nogą przy mojej głowie. Więc odwracałem się notorycznie, patrzyłem na niego naprawdę ostrym wzrokiem, ale no, niestety, jeżeli nie zwrócisz uwagi takiej osobie konkretnie, że słuchaj, przestań pukać, no to taka osoba nie zrozumie. I to jest jedna z takich sytuacji. Druga sytuacja, byłem na filmie Logan, też w kinie IMAX, i obok mnie siedział facet, który był bardzo skupiony na filmie, ale przyprowadził do kina swoją dziewczynę, która miała paznokcie długości, no, siedzieliśmy chyba w trzecim rzędzie od końca i jej paznokcie sięgały do ekranu, więc wyobraźcie sobie, co to było. I ona przez cały film miała włączony telefon, nie spojrzała ani razu na ekran kinowy i tymi tipsami pukała w ekran telefonu. Cały czas, non-stop. To było nie do zniesienia. Ja co chwilę zerkałem na tego faceta i ten facet zerkał na mnie, zaciskał zęby i machał głową na... Nie. Tak, że nic nie może zrobić, że jest pokonany przez tę sytuację. Widocznie namówił swoją dziewczynę, że dobra, chodź ze mną do kina, proszę cię, jakaś forma randki. No i on wybrał film. Był to Logan, a nie Beatrice, zakochana w Rzymie, na który ona...
Widziałeś to? To dobry film? Zapowiada się świetnie.
Bardzo dobry.
Opowiedz fabułę.
Teraz Beatrice jedzie do Hongkongu, także polecam.
Cała seria. To ja jeszcze jedną sytuację przytoczę i później jeszcze chciałbym się odwołać do tego, co powiedziałeś. To było na drugiej części Fantastycznych Zwierząt, czyli Zbrodnie Grindelwalda, i byliśmy z dwójką znajomych na tym filmie i siedział za nami jakiś taki pan, który co jakiś czas na seansie wydawał z siebie taki dźwięk, mniej więcej co pół godziny. No i oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że słyszeliśmy te dźwięki, rzecz jasna, ale oczywiście uzasadnialiśmy sobie je na różne sposoby i nikt z nas nie pomyślał o tej najgorszej rzeczy, że po prostu facet robi sobie dobrze, a siedział w rzędzie za nami. I my mieliśmy takie wytłumaczenie, że może po prostu strasznie się nudził, że może coś mu przeszkadzało, że może coś go bolało. Jak seans się skończył i wstaliśmy ze swoich miejsc, okazało się, że ten facet miał spuszczone spodnie. Czyli nie wiem po pierwsze, co takiego podniecającego było w tym filmie. Nie wiem, może to był Johnny Depp, może to był Eddie Redmayne, może to była któraś z aktorek, może Zoe Kravitz. No w każdym razie to jest niesamowite. Ja nie jestem w stanie postawić się w pozycji takiej osoby. Co taka osoba musi myśleć, idąc do kina na taki film, który nie jest absolutnie w jakikolwiek sposób erotyczny czy podniecający. I najgorsze w tej sytuacji, domyślam się, że właśnie w tym, co ty opowiadałeś, było to, że my baliśmy się zareagować. Moja koleżanka, która wtedy była, ona wprost powiedziała, że ja zawsze boję się podchodzić do takich ludzi, bo ja nie wiem, czy to jest psychopata, czy on nie ma jakiejś sikiery. I faktycznie jest to... Ta bariera taka przed reagowaniem jest najgorsza w gruncie rzeczy.
Czy moim zdaniem chyba najlepszą drogą, jaką możemy obrać, to jest pójść do obsługi kina i zgłosić ten dyskomfort. Niech oni się tym zajmą.
Z życia wzięte właśnie z tej sytuacji z Łowcą Androidów, obsługa kina była wielokrotnie o tym informowana i wielokrotnie obsługa kina reagowała. I to absolutnie nic nie dało. Niestety obsługa kina ma bardzo podcięte jakby skrzydła. Nie ma możliwości reagowania aż tak, no bo to są klienci, a klient to jest nasz pan. I tutaj Karol słusznie zauważył, że na przykład w Stanach Zjednoczonych jest sieć kin Alamo, która wprost walczy z telefonami komórkowymi. Mówi jasno, że nie wolno wnosić telefonów komórkowych. Jeśli ktokolwiek zostanie przyłapany z włączonym telefonem komórkowym, to zostaje wyproszony z sali. Ja tutaj zgodzę się z Karolem, że najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji jest reagowanie, ale przede wszystkim wspomaganie tych, którzy reagują.
Żeby osoby, które siedzą obok, nie pozostawały bierne, tylko tym osobom pomogły i wstawiły się za nimi.
Karol też zapytał na swoim kanale, jakie byłyby rozwiązania tej sytuacji. I ja mam jedno rozwiązanie, które mogłoby rozwiązać dwa problemy, czyli jedzenie, wnoszenie swojego jedzenia, co jest nagminne, i także właśnie wnoszenie tego alkoholu. Ja mam taką propozycję, żeby po prostu wprowadzono szatnie w kinach, w których jest obowiązek zostawiania rzeczy. Ponieważ wszystkie jedzenia, butelki z alkoholem są wnoszone w plecakach, w torbach. Kurtkach. I po prostu jeśli będzie szatnia obowiązkowa i wszystko musi być zostawione w tej szatni, to wtedy nie ma problemu z tym, że ktoś wniesie kanapkę z salcosolem. Bardzo smaczne, polecam wszystkim.
Salcesol tylko w Łodzi.
Tak, jestem za szatnią. Zdecydowanie to by sporo rzeczy rozwiązało i także jestem za tym, żeby Nie wiem, może organizować specjalne seanse, w których można się wyżyć i sobie ulżyć. Są takie seanse właśnie w Alamo, w których teraz organizują takie seanse na koty, w których można, i to jest bardzo ciekawe, można syczeć, miauczeć i parskać na ekran, ale o dziwo nie można dalej korzystać z telefonu komórkowego i rozmawiać z innymi widzami. To jest fascynujące. Ja jestem za tym, żeby takie seanse wprowadzić, także u nas, takie, w których można się trochę wyżyć i być może wtedy wszyscy ci, którzy po prostu nudzą się w kinie i szukają sobie jakiejś innej rozrywki, będą chodzili na takie seanse.
Karol, wspieramy cię całym sercem, uważamy, że inicjatywa jest piękna i warto o to walczyć. Przypominamy, bądź kinomanem, nie kinohamem. Hashtag kulturalna kultura. Dla mnie kino jest świątynią. Zawsze było i zawsze będzie. Dlatego bardzo
kino to jest park rozrywki.
Przeraża mnie to. Zresztą gadałem o tym z Karolem parę dni temu, że ja do kina chodzę tylko i wyłącznie w poniedziałki, wtorki i czwartki. Rano.
Okej.
Okay. Omijam środy, czyli za przeproszeniem, ale Swords Orange niestety nie mogę. Wiem, że to są tańsze bilety, ale to, co się tam dzieje...
Nie to, co to my, jest... arystokracja, nie. Unlimited.
To ja jeszcze tylko powiem, Karol mi polecił, żeby chodzić w niedzielę wieczorem do kina. Podobno jest całkiem nieźle.
Ja teraz idę w tą niedzielę, idę o 13 do kina na Bombshell i mam nadzieję, że to się sprawdzi. Jak kupowałem bilety, były 3 osoby.
Także jeszcze raz przypominamy, kanał Karola na YouTubie Popcorn Nerd. Film nazywa się Czego nie robić w kinie, 10 najbardziej wkurzających zachowań, hashtag kulturalna kultura. To tyle na dzisiaj. Wielkie dzięki.
Dziękujemy bardzo, zapraszamy do kolejnego odcinka, który będzie za tydzień. Powiemy o nowościach kinowych i nie tylko. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
And whose fault is that? Not really his. He didn't create this situation of fear. He merely exploited it. Good night and good luck.